Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Łączymy się z redaktorem Łukaszem Warzechą w naszym komentarzu politycznym. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, panie redaktorze, i szczęśliwego nowego roku. Spotykamy się dzisiaj przy okazji naszego programu pierwszy raz w 2023 roku. To ja oczywiście tutaj oficjalnie mogę życzyć panu wszystkiego dobrego.
Ja również dołączam się do życzeń, to znaczy kieruję swoje życzenia i do pana, i przede wszystkim do naszych słuchaczy z nadzieją, że będziemy się spotykać przez cały 2023 rok, a przypominam, że to jest pierwszy od kilku lat rok wyborczy i teraz w ogóle będziemy mieli serię lat wyborczych, bo w kolejnym roku będziemy mieli wybory do Parlamentu Europejskiego, a w 2025 wybory prezydenckie. No i jeszcze gdzieś po drodze wybory samorządowe, to jeszcze nie jest do końca rozstrzygnięte w którym momencie, oprócz parlamentarnych w tym roku, więc będzie ciekawie.
Do tego wszystkiego jeszcze przejdziemy. Przejdziemy również do naszych głównych tematów już za chwilę, ale z okazji tych życzeń noworocznych naszego pierwszego spotkania chciałbym spytać tylko tak krótko. Panie redaktorze, jakie przewidywania w Polsce na ten właśnie 2023 rok, szczególnie jeżeli chodzi o politykę?
Ja mogę powiedzieć, że kiedy składam życzenia noworoczne w tym roku, to właściwie nie przechodzi mi przez gardło ani przez klawiaturę, że życzę, żeby ten rok był lepszy, bo po prostu w to nie wierzę, więc życzę po prostu, żeby przynajmniej może nie był gorszy, choć to też z taką dużą rezerwą, dlatego że jak się obserwuje polską politykę i widzi się, co się dzieje w latach wyborczych generalnie, a do tego nałoży się na to różne czynniki, które w tej chwili działają, no to nie miejmy złudzeń, to będzie bardzo ciężki rok dla polskiego państwa i rok, w którym będzie na pewno mnóstwo demagogii, mnóstwo jakichś nieprzyjemnych historii i bardzo będzie trudno znaleźć tutaj taki spokój, żeby z dystansu te sprawy analizować i się im przyglądać, ale ja do tego namawiam i mam nadzieję, że w naszych piątkowych spotkaniach właśnie zawsze w ten sposób będziemy na to patrzeć.
Przejdźmy w takim razie do naszego pierwszego oficjalnego tematu w tym roku, a temat gorący, szczególnie od kilku tygodni. Temat tutaj PKN Orlen, temat paliw, temat tutaj prezesa koncernu Obajtka, dlatego że w tym tygodniu mieliśmy, prezes Orlenu miał swoje oficjalne oświadczenie w związku z ostatnimi doniesieniami na ten temat, że koncern zawyżał ceny, że zarabiał na Polakach. Tutaj ja prześledziłem, zobaczyłem całe oświadczenie, które nawet widziałem na pańskim Twitterze, było udostępnione. I powiem panu, panie redaktorze, że chyba tak jak pan, bo zobaczyłem pana komentarz, naprawdę nie wiem, czy to oświadczenie tak powinno wyglądać, bo nic się na dobrą sprawę z tego nie dowiedzieliśmy, a wręcz przeciwnie, ja słyszałem tam tylko słowo opozycja, a nic o paliwach.
No tak, bo to jest taka stała metoda, czyli tak zwany, mówiąc z angielska, whataboutyzm. Nie tłumaczymy naszych działań, tylko pytamy and what about, i tutaj wrzucamy to, co nam pasuje, a co uderza w drugą stronę. Natomiast cała ta sprawa no jednak wygląda dosyć skandalicznie. Ja tutaj się muszę najpierw odnieść do argumentów, które widzę, że pojawiają się po stronie obrońców Orlenu, którzy twierdzą teraz, bo to też się zmieniało, te narracje się zmieniały, twierdzą teraz, że przecież Orlen jako spółka giełdowa ma prawo ustalać swoje własne marże i powinien dbać o udziałowców. No tylko problem polega na tym, że Orlen nie jest normalną spółką działającą w warunkach wolnorynkowych. Po pierwsze dlatego, że jego zarząd jest mianowany przez polityków i Skarb Państwa ma tutaj decydujące słowo. Po drugie dlatego, że zwłaszcza od momentu fuzji z Lotosem Orlen stał się monopolistą na polskim rynku. To są dwa czynniki, które powodują, że ta spółka nie działa w warunkach rynkowych i nie działa na rynkowych zasadach. I teraz no, myślę, że bardzo czytelne jest, dlaczego Orlen nie obniżał cen paliwa wtedy, kiedy mógł to zrobić, co zresztą właściwie było wiadomo, bo bardzo często nawet analizy na konkretnych liczbach się pokazywały. No, chodziło po prostu o to, żeby w momencie, kiedy zostanie przywrócony 23% VAT na paliwa, klienci na stacjach nie odebrali tego negatywnie i nie zaczęli obwiniać za to partii rządzącej, która, jak ja zresztą wielokrotnie podkreślałem, wcale nie musiała, czy nie była zobligowana w żaden sposób do tego, żeby ten VAT przywracać do 23%. I jeżeli dzisiaj ja słyszę, że to było jakaś, że to chodziło o uniknięcie jakiegoś szoku paliwowego, jakichś kolejek na stacjach, no to naprawdę to są kompletnie niepoważne tłumaczenia. Jedna rzecz powinna być jasna. Jeżeli Orlen, który, jak powiadam, działa na warunkach politycznych, nie na warunkach rynkowych, te marże windował, mimo że mógł je znacznie obniżyć i paliwo mogło być o kilkadziesiąt przynajmniej groszy tańsze przez dobrych kilka tygodni 2022 roku, no to tutaj nie ma co się tłumaczyć. Po prostu to są pieniądze, które mogły zostać w kieszeniach klientów Orlenu. I nie tylko Orlenu zresztą, bo warto pamiętać, że Orlen jest właściwie monopolistą, jeżeli chodzi o produkcję paliw w Polsce, więc to dotyczy również paliw sprzedawanych w innych sieciach. Pozostałe sieci, te duże, też przede wszystkim biorą paliwa z Orlenu właśnie. Więc no, jakiekolwiek tłumaczenie tego jest trochę jednak niepoważne. Myśmy rzeczywiście na tym stracili. Moim zdaniem z powodów najczyściej politycznych. No tylko pytanie teraz brzmi, jak ta cała afera się rozwija i mamy te różne mało przekonujące tłumaczenia, czy przypadkiem efekt nie okazuje się odwrotny? To znaczy, czy jednak klienci zamiast być zadowoleni, że cena paliwa nie wzrosła od 1 stycznia, to nie są bardziej raczej wkurzeni, że mogli zaoszczędzić tyle i tyle przez kilka ostatnich co najmniej tygodni ubiegłego roku, a nie zaoszczędzili, bo Orlen po prostu na nas, klientach, zarabiał.
No właśnie, Orlen na nas, klientach, zarabiał. Najbardziej mi się spodobało w jednym z materiałów TVP Info, panie redaktorze, w tym temacie wypowiedź jednej z osób, która powiedziała, że Orlen zarabiał na Polakach, a na kim ma zarabiać? Na gołębiach. No bo ja nie, naprawdę nie wiem. Te materiały to taka przepychanka między właśnie opozycją a partią rządzącą, a nie faktycznie skupienie się na zwykłych Polakach, bo ja zauważyłem w tych wszystkich materiałach dotyczących właśnie prezesa Obajtka i Orlenu, to wygląda na to, że to zła opozycja tylko jest niezadowolona, ale to są niezadowoleni Polacy, którzy patrzą, że są oszukiwani po prostu.
Jakby wziąć tak literalnie to zdanie, to ono nawet jest prawdziwe, bo rzeczywiście głównie handluje w Polsce, nie tylko, bo to też pamiętajmy, tam przy okazji się pojawił wątek wyraźnie niższych cen za benzynę w Czechach, gdzie Orlen również ma swoje stacje, benzin. Natomiast to przecież wiadomo, że nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli Orlen jest spółką, która kieruje się przesłankami politycznymi, a nie rynkowymi, a tak po prostu jest, no to decyzja o tym, żeby marża Orlenu wyglądała tak, a nie inaczej, czyli żeby z polskich klientów ściągać o tyle więcej pieniędzy, niż powiedzmy to było konieczne, żeby utrzymać Orlen w dobrej kondycji, no to o to tutaj chodzi. Gdybyśmy mieli warunki normalnej konkurencji, czyli gdyby to były przynajmniej dwie firmy, a lepiej więcej, które produkowałyby paliwa na polski rynek, no to rozmowa by była trochę inna, bo wtedy rzeczywiście każda firma by prowadziła swoją politykę, która by się poddawała normalnym regułom podaży i popytu. Ale tutaj tak po prostu nie jest. Mamy do czynienia z decyzjami politycznymi i tak je trzeba widzieć. Czy to jest decyzja o podniesieniu, czy obniżeniu marży, jak to ma miejsce w tej chwili. Gdyby Orlen miał działać rzeczywiście rynkowo, no to w zasadzie ceny paliwa w tym momencie powinny wzrosnąć o tyle, o ile wzrósł VAT na paliwo, a nie wzrosły, co jest najlepszym dowodem na to, że właśnie mamy do czynienia z czysto politycznym żonglowaniem cenami.
Kończąc naszą dyskusję o Orlenie i o paliwach, bo do tego tematu na pewno jeszcze wrócimy, bo tam jest w tle sprawa kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która jeszcze się tutaj nie zakończyła. Chciałbym jeszcze tylko wspomnieć, panie redaktorze, żebyśmy omówili jeden aspekt tej infografiki, która wszędzie się pojawia, jeżeli chodzi o partię rządzącą, pokazującą cenę paliwa w Polsce w złotówkach w kontrze do innych krajów europejskich, gdzie cena również jest pokazana w złotówkach. To tak mi na myśl przyszło tylko, to czemu Stanów Zjednoczonych jeszcze ktoś do tego nie dorzucił, bo Stany Zjednoczone w złotówce na litr to miałyby najniższą z tych wszystkich państw cenę. To, no to jest, po prostu nie jest zasadne porównywanie.
Jest jeszcze śmieszniej, dlatego że pojawia się kontrgrafika, która pokazuje ceny też bezwzględne, tylko że bez podatku. I wtedy się okazuje, że jeżeli odejmiemy podatki i zostawimy samą tę cenę jakby gołego paliwa, które ląduje na stacjach, to Polska jest jednym z najdroższych krajów. W innych krajach po prostu podatki tę cenę windują bezwzględną, to podkreślam. Bo na czym polega tutaj błąd, czy taka manipulacja, na którą pan wskazuje? W normalnych rynkowych warunkach cena zawsze jest funkcją podaży i popytu, a popyt z kolei wynika z tego, jaka jest siła nabywcza obywateli danego kraju. No, jeżeli by dana firma chciała sprzedawać paliwo zbyt drogo w stosunku do zarobków w danym kraju, no to po prostu nie miałaby popytu, chyba że jest monopolistą. Więc tutaj mamy w ogóle takie zamieszanie czy fałsz polegający na tym, że się miesza ze sobą tak, jak jest wygodnie, czynniki, które rzeczywiście grają rolę, ale w sytuacji rynkowej, z czynnikami politycznymi. No, nie można stosować kryteriów rynkowych do oceny tego, co robi Orlen. Nie ma tu, powtarzam, konkurencji, a decyzje mają motywację polityczną.
Przechodzimy do kolejnego naszego tematu. W środę w Kancelarii Premiera Rady Ministrów odbyło się spotkanie Mateusza Morawieckiego z parlamentarzystami Solidarnej Polski. Głównym tematem rozmów był projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, ale również kwestia odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Do tej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i tego spotkania premiera właśnie z Solidarną Polską odniósł się również w czwartek prezydent Andrzej Duda, mówiąc, że będzie analizował ten projekt, jak zostanie wypracowany w Sejmie i trafi do niego. Czy w tym temacie coś się ruszyło w kwestii właśnie KPO i Sądu Najwyższego, bo to zresztą powiązane ze sobą tematy?
I ruszyło się i nie, to znaczy nie ruszyło się w takim sensie, że nie znamy tego nowego projektu, w którym podobno jakichś zmian dokonano w stosunku do projektu poprzedniego, a ten poprzedni projekt, który ja dokładnie analizowałem między innymi na swoim wideoblogu, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może tam sięgnąć i znaleźć tę analizę, on by skutkował dramatycznym chaosem w polskim wymiarze sprawiedliwości, więc moim zdaniem kompletnie nie nadawał się do uchwalenia i jakieś tłumaczenia, że to był dobry kompromis, no po prostu nie trzymają się kupy. W tym sensie się nie ruszyło, natomiast ruszyło się w tym sensie, że widać, że nie ma tam specjalnego zbliżenia stanowisk. Wypowiedzi po tym spotkaniu były raczej by wskazywały na to, że nie doszło tam do żadnego uzgodnienia. Politycy Solidarnej Polski tutaj byli chętniejszymi rozmówcami niż politycy z obozu Mateusza Morawieckiego. Ich wypowiedzi wskazywały na to, że w obecnej postaci, czy w takiej, w jakiej rozumiem, no tam pan minister Szymon Szynkowski w Elsenkim prezentował te pomysły, że to jest nie do zaakceptowania. No i teraz mamy ciekawą sytuację, jeżeli chodzi właśnie o KPO, bo z jednej strony mamy bardzo intensywną kampanię otoczenia pana premiera Morawieckiego, które to otoczenie między innymi w mediach społecznościowych stara się przekonywać, że KPO jest absolutnie konieczne. Nawet się pojawiły takie stwierdzenia, to pani minister Magdalena Rzeczkowska, minister finansów, napisała, że to są pieniądze, które zapewnią Polsce awans czy zmianę cywilizacyjną, co jest no kompletnie niepoważne, bo mówimy tutaj o sumie, która gdybyśmy byli bardzo biednym, malutkim państwem na dorobku, to może te około 100 miliardów złotych tak zwanych bezzwrotnych rzeczywiście miałoby takie znaczenie, no ale nie jesteśmy, więc jeżeli pani minister twierdzi, że 100 miliardów to jest jakaś zmiana cywilizacyjna, no to mówi rzeczy kompletnie niepoważne. I druga sprawa to jest pomijanie faktu, że przecież nawet gdybyśmy odblokowali kwestię ustawy sądowej, czyli gdyby ta przeszkoda została usunięta i tu Komisja Europejska by się zgodziła, to odblokowuje nam nie całą sumę z KPO, ale odblokowuje nam wyłącznie jedną transzę, tę, która jest uzależniona od tych konkretnych trzech kamieni milowych. A tych transz jest w sumie w KPO 18. Z tego połowa to są transze kredytowe. Więc tam jest cała masa innych warunków do spełnienia, o których rząd bardzo niechętnie mówi, od których zależy uzyskanie tych dalszych pieniędzy. No pojawia się, czy wracają właściwie te sprawy, bo one w pewnym momencie już były dyskutowane. My zresztą też w Polskim Radiu Chicago mówiliśmy o nich, czyli kwestia podatku od samochodów spalinowych, podatku od rejestracji samochodów spalinowych, opłat za drogi ekspresowe, wprowadzenia zmian w regulaminie Sejmu. Duża część z tego to są sprawy, które wymagają zresztą po prostu uchwalenia ustawy. I to jest też pytanie, jak rząd sobie wyobrażał, że na pewno będzie w stanie te ustawy przepchnąć przez Sejm, żeby uzyskać pieniądze z KPO. Więc cała ta historia no, jest bardzo mocno zapętlona i to, co środowisko pana premiera Morawieckiego próbuje nam teraz pokazywać, to jest no, tylko czubek góry lodowej problemów związanych z KPO. Natomiast rzeczywiście, no, na przykład pan minister Szynkowski vel Sęk, minister do spraw europejskich, był zmuszony ostatecznie przyznać, że rzeczywiście to, co mówią politycy Solidarnej Polski od jakiegoś czasu, my będziemy spłacać wszystko. Nie będziemy spłacać tylko tego, co się oficjalnie nazywa w ramach KPO kredytem, ale również to, co się nazywa częścią bezzwrotną, bo tak naprawdę wszystko jest z kredytu. Tyle, że spłata tej części bezzwrotnej zaczyna się dopiero za jakiś tam czas i jest rozciągnięta na dłuższy okres niż te kredyty. Ale tak czy owak, wszystko to de facto jest kredytem.
Na koniec naszego programu przejdźmy jeszcze do ostatniego sondażu, który się pojawił. Sondaż pracowni Social Changes i to jest najnowszy sondaż w sumie na ten rok, dlatego że skończył się 2 stycznia, a pytanie było następujące. Na kogo oddalibyśmy głos, gdyby wybory do parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę? I tutaj Zjednoczona Prawica uzyskała poparcie 37% badanych. Spadek 2%, na drugim miejscu Koalicja Obywatelska 28% badanych. To akurat bez zmian. Szymon Hołownia razem z Polską 20-50. Tutaj wzrost również o 2 punkty procentowe, 11% na trzecim miejscu.
No, jeden wniosek, który można z tego wysnuć, to jest taki, że te zmiany nie są jakieś ogromne. Jak spojrzymy na tendencje, to no, na pewno jedna tendencja jest widoczna, czyli stały spadek Zjednoczonej Prawicy poniżej 40%. Te wyniki, które kiedyś Zjednoczona Prawica osiągała, a które nawet sięgały w niektórych badaniach prawie 50%, no to już dawno jest przeszłość. Ale na tym poziomie właśnie tych 30 paru pod 40% wydaje się, że te notowania się ustabilizowały, natomiast no, rzeczywiście znacznie ciekawiej jest tam dalej, bo jak patrzymy na notowania Polski 2050, dlaczego one mają duże znaczenie? No dlatego, że Platforma Obywatelska cały czas walczy o to, czy dokładnie rzecz biorąc Donald Tusk walczy o to, żeby podporządkować sobie jak największą część opozycji przed wyborami. Chociaż już właściwie wydaje się to pewne, że nie uda mu się to z właśnie Polską 2050. Być może uda mu się z Lewicą, ale to jest też wątpliwe. Cały czas w tle jest to pytanie, które sobie wielu zwolenników opozycji zadaje, ile będzie list opozycji. Im mocniejsza jest Polska 2050, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że połączy się na jednej liście z Koalicją Obywatelską. Raczej pewnie będzie to sojusz z Polskim Stronnictwem Ludowym. No i druga kwestia to jest Konfederacja. To jest też ciekawe, dlatego że w Konfederacji jednak trwa to zamieszanie, ono może jest stosunkowo mało widoczne, ale cały czas jest pytanie o to, czy frakcja wolnościowców pozostanie w Konfederacji i jaki będzie skutek ewentualnego wyjścia wolnościowców z Konfederacji, czyli to przypomnę, są trzej posłowie z reprezentacji sejmowej, panowie Artur Dziambor, Jakub Kulesza i Dobromir Sośnierz, czy to zaowocuje jakimś spadkiem. No, na razie ten zysk, czyli 9% w tym badaniu, to jest dobry naprawdę wynik dla Konfederacji, ale nie wiadomo, czy on by znacząco nie spadł, gdyby do takiego rozłamu doszło.
I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy, jak zawsze w piątki o tej porze. Panie redaktorze, ja dziękuję za nasze spotkanie i jak zwykle również polecam na koniec programu odwiedzenie Twittera, pańskiego Twittera. Tam o wiele więcej tematów, które my tutaj poruszamy w naszych piątkowych programach.
Bardzo dziękuję. Twitter, a także polecam oczywiście swój kanał na YouTubie, gdzie też są dłuższe i głębsze analizy tych tematów, o których rozmawiamy. A wszystkim życzę oczywiście miłego weekendu, no i dobrego, no na ile będzie mógł być dobry roku 2023 jeszcze raz.
A my słyszymy się za tydzień. Dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia, panie redaktorze.
Do usłyszenia.
Polityczne Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Goldstone Jewelry,
Pol Export
oraz kręgarz Cezary Kędzierzawski.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Jeżeli jesteś klientem T-Mobile, koniecznie sprawdź, ile kosztują plany telefoniczne u pana Michała w Polexport. Zaoszczędzisz na telefonach domowych i komórkowych i internecie. Polexport 3396 North Milwaukee 773-725-7635 na miejscu notariusz i apostil.
Szukasz pomocy w schorzeniach związanych z kręgosłupem, korzonkami, rwą kulszową? Masz drętwienie rąk, nóg, bóle głowy, pleców albo ramion? Kręgarz Cezary Kędzierzawski. Szybka i skuteczna pomoc. 773-895-5353. 895-5353.
Autoubezpieczenia od wypadków honorowane.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.